Pasja, czyli historia męki Chrystusa, to bardzo ważna część ikonografii biblijnej, ale także najpopularniejsze przedstawienie w dziełach sakralnych. W kontekście okresu przedwielkanocnego, a szczególnie w kontekście Wielkiego Tygodnia i Wielkiego Piątku, warto się zatrzymać i na nowo odkryć tradycyjne i współczesne przedstawienia pasyjne, a pomoże nam w tym dzisiaj pani profesor Izolda Top-Wójtowicz, adiunkt w Zakładzie Teorii i Krytyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozwój dzieł o tematyce pasyjnej ukazujących ostatnie chwile z życia Jezusa i też mękę pańską przypada na średniowiecze, epokę bardzo teocentryczną też, w której kierowano przede wszystkim wzrok ku niebu, nie zaś ku potrzebom ziemskim. Czy początkowo sztuka pasyjna, ta średniowieczna, miała być takim ostrzeżeniem, pewną przestrogą, wskazówką też, jak postępować w życiu codziennym?
Z pewnością tak było, choć niekoniecznie odbijało się to w samej formie przedstawień, bo w średniowieczu mamy jeszcze ten dylemat, który wiąże się z pytaniem o to, czy można przedstawiać ciało Chrystusa i w jakiej formie. W związku z tym ten najpopularniejszy temat, którym jest ukrzyżowanie, to był ten temat, w którym decydowano, czy Chrystus na krzyżu ma być ubrany, czy nie. I przedstawienie z Luki jest takim przedstawieniem, w którym ciało jest zakryte. Zresztą chyba właśnie o tym przedstawieniu Umberto Eco pisał. W każdym razie łącznie jakby z pytaniem o obuwie Chrystusa, bo nie wiem, czy pani wie, ale istnieje nawet taka praca o monosandalizmie, czyli o takim przedstawieniu, które ma znaczenie dla tego związku między niebem i ziemią, bo przez obuwie właśnie jesteśmy z nią złączeni lub nie. I ten jakby pojedynczy sandał na nodze Chrystusa to też jest jakby jedno z takich ikonograficznych przedstawień. Więc z jednej strony mamy w średniowieczu jakby te przedstawienia, które jeszcze bardzo mocno tkwią w pytaniach teologicznych, które wiążą się z Bizancjum, ale nie tylko przecież z Bizancjum, no i z próbami takiego werystycznego przedstawienia męki, czyli takiego, w którym te atrybuty męki są bardzo mocno eksponowane.
Werystyczne, jak najbardziej realistyczne przedstawienia to na początku średniowiecza, a czy później właśnie ten koncept jakoś się zmieniał? Czy później dążono do pewnej emocjonalności, może bardziej do takiego zindywidualizowania cierpienia?
No z pewnością tak, bo to wiąże się ze stylami w sztuce i renesans już na pewno był takim okresem, w którym no właśnie to, co jest ludzkie i bardziej zindywidualizowane, dochodziło do głosu. Więc oczywiście ma pani rację, że to tak jest. Natomiast ja jako nie historyk kultury, a religioznawca i kulturoznawca zwracam uwagę w tych przedstawieniach przede wszystkim na to, na ile one wiążą się z doświadczeniem i rytuałem, czyli jak właściwie ta sztuka sakralna towarzyszy doświadczeniu religijnemu i jak pod tym względem się zmienia. I tutaj z całą pewnością zmiany mamy w czasie baroku, kiedy to mamy do czynienia z taką eksplozją misteriów pasyjnych, ale też i z tą barokową formą, która z pewnością jest bardzo rozbudowana, bardzo ekspresyjna, aczkolwiek w zupełnie inny sposób niż ta ekspresja, którą mamy na przykład u Grünewalda. To jest ta ekspresja, która wydaje się niekiedy takim przeładowaniem barokowych ozdobników, ale to jest okres kontrreformacji, więc mamy tutaj do czynienia z takim triumfalizmem katolickim. Niemniej jednak większość przedstawień pasyjnych, takich, które mają swoją długą historię, korzeniami tkwi właśnie w tym okresie barokowym i w tych przedstawieniach.
Barok właśnie lubił ten kontrast światła i cienia, lubił tą próbę taką teatralizacji, też wprowadzania takiego dramatyzmu, napięć. I też pani profesor wspomniała o misteriach, które w znaczący sposób kształtowały i nadal kształtują nasze wyobrażenie o przedstawieniach pasyjnych. Czy oprócz tego baroku jeszcze w innych epokach czy też we współczesnej sztuce sakralnej właśnie możemy dostrzec wpływ tych misteriów na pojmowanie tych naszych scen pasyjnych.
W ogóle pytanie o możliwość przedstawienia męki to jest pytanie absolutnie kluczowe i otwierające bardzo wiele wątków do przemyślenia w doświadczeniu religijnym, ale także w tej kwestii dotyczącej tego, co sztuka może, a czego nie może. Z całą pewnością misteria, które przecież sięgają też okresu średniowiecznego, mają inną formę niż te, które pojawiają się w baroku. Myślę, z tymi mamy najczęściej dzisiaj do czynienia, bo one wciąż są kontynuowane, ale z drugiej strony rozmaite czynniki wpływają na to, czy one są kontynuowane, czy nie. Takim czynnikiem dzisiaj bardzo mocno wydaje się turystyka i promowanie wizerunku miasta, bowiem jest tak, że niektóre miejsca promują się poprzez te czasami odnawiane po wielu latach misteria pasyjne. Tak się dzieje na przykład na Górze Kalwarii pod Warszawą. W ogóle jest to swego rodzaju fenomen, to odradzanie się misteriów, a z drugiej strony mamy do czynienia z nowymi formami, które pokazują absolutnie współczesny sposób obrazowania. Właśnie te możliwości, które daje aparatura, światło, dźwięk. Tyle tylko, że gdybyśmy to przeanalizowały w taki może bardziej subtelny sposób, to bardzo często by się okazało, że ten sposób operowania światłem, taki ważny w baroku, o czym pani wspomniała, pojawia się w takich wielkich widowiskach pasyjnych, jak na przykład widowisko Misterium Pasyjnego w Poznaniu. Więc można by było powiedzieć, że tutaj pojawia się ta ciągłość, która wiąże się z tym przedstawieniem relacji pomiędzy światłem i ciemnością, która wbrew pozorom tak bardzo się nie zmienia. Więc mamy do czynienia ze zmianą, oczywiście, ale mamy też do czynienia z zachowaniem pewnych tradycyjnych form. Ja bym powiedziała, że dla mnie największym kontrastem jest właśnie próba zobrazowania pasji skontrastowana z próbą jej zobrazowania w doświadczeniu, a zatem tego, czego nie zobaczymy na obrazie, tylko tego, co dotyczy przeżycia. No i takim przykładem jest niewątpliwie ekstremalna droga krzyżowa, która może się odbywać w ogóle bez żadnych towarzyszących atrybutów związanych z ikonografią chrześcijańską. To, co jest tą subtelną przestrzenią pomiędzy zobrazowaniem a doświadczeniem. I to oczywiście, że się zmienia w czasie, ale to chyba nie tylko jakby kwestia zmiany w czasie jest ważna, tylko tego, że ten nacisk położony albo na to, by odtworzyć jak najdokładniej realia drogi krzyżowej, czy też realia ukrzyżowania. Może to tak trochę górnolotnie zabrzmiało, ale tę prawdę, która jest doświadczeniem, jakby zbliżyć się do tego doświadczenia. I wtedy abstrakcyjna sztuka może wyrażać to doświadczenie w sposób zdecydowanie pełniejszy, tak jak czarny kwadrat Malewicza, prawda? Ja celowo nie przywołuję Nowosielskiego, a Malewicza, bo chodzi mi o to, żeby uniknąć no właśnie figuratywności, prawda? Czyli tego, co wiąże się z realizmem.
Pieta jako typ ikonograficzny wprowadził właśnie w średniowieczu to współodczuwanie, to współdzielenie tej męki pańskiej. I też pani profesor wspomniała o tych misteriach, które wychodzą trochę naprzeciw tej potrzebie ludzkiej, potrzebie, żeby współodczuwać. I też ciekawi mnie to zestawienie i ta konfrontacja tej sfery profanum i sfery sakrum. Też ciekawi mnie, na ile to jest tak antropologicznie, kulturowo właśnie w nas, że musimy dotknąć tego, co boskie, że jest w nas potrzeba, że właśnie, żeby współodczuwać i też stać się jakoby tym dziełem sakralnym wręcz, no bo misteria są to tak teatralnie zbudowane i też liturgicznie sceny, że jednak jest w nas gdzieś ta potrzeba, żeby dotknąć tej strefy sakrum.
No właśnie, w samym sformułowaniu dotknąć tajemnicy jest coś bluźnierczego. I być może można by było spojrzeć na część misteriów, a być może nawet na wszystkie, jako na rodzaj bluźnierstwa, że w istocie tajemnica nie daje się okpić takim pokazaniem, czy też jakby próbą uczestniczenia, bo jest to doświadczenie Boga, który stał się człowiekiem i męka ma wymiar ludzki. Więc jesteśmy tutaj w obliczu tajemnicy i bardzo często ta tajemnica gubi się w rytualności, gubi się w tej wizualności, w natłoku tej wizualności. To jest doświadczenie, które jest doświadczeniem przemiany. Przemiany, która być może człowiekowi nie jest dostępna, ale niewątpliwie także w przypadku Boga chodzi o przemianę. To się pewnie łatwo wypowiada, ale to niebywale trudne doświadczenie. I właśnie wydaje się, że to o doświadczenie chodzi, a nie o to, żeby zobaczyć, jak to było. Te pytania są pytaniami o to, co ładnie pani określiła, jako współdzielenie tego doświadczenia. Myślę, że ono ma bardzo wiele wymiarów, bo czym innym jest to współdzielenie wtedy, kiedy tak jak w ekstremalnej drodze krzyżowej właściwie podąża się tą drogą Chrystusa, a w każdym razie próbuje się to zrobić. A zupełnie czymś innym jest towarzyszenie tej drodze i te emocje, które mogą się wtedy pojawić, które są też wstydem, które są poczuciem niezgody na to, co się dzieje, chyba dość rzadko uleganiem temu, co niesie ze sobą tłum, ale też świadomością tego, że to uleganie doświadczeniu tłumu jest tym, co może nas zgubić. Więc z jednej strony, owszem, współdzielenie, ale z drugiej strony dystans wobec jakby tego, co było udziałem tych, którzy realnie uczestniczyli w męce, tych, którzy byli katami i tych, którzy byli widzami tej bierności w gruncie rzeczy i tej drodze, która jest drogą przemiany związanej z jej trudami. To jest niewątpliwie trud. Trud zrozumienia dlaczego i też jesteśmy wobec tajemnicy, która w ludzkim wymiarze wydaje się ważna w kontekście tego pytania Chrystusa na Golgocie: Ojcze, czemuś to uczynił, jakby. To pytanie, które jest dla niego samego niezrozumiałe i poddanie się woli Ojca, więc tutaj pytań jest bardzo, bardzo wiele i możliwości doświadczania też jest bardzo wiele.
Te pytania nieustannie nam towarzyszą, też mi nieustannie towarzyszy gdzieś z tyłu głowy takie pytanie, czy właśnie te misteria, te takie, nie wiem, czy można je nazywać mianem performance'ów, ale wydaje mi się, że ta gra świateł, też gra aktorska, też pisanie scenariusza, to wszystko składa się właśnie na to zaprojektowanie tego doświadczenia, w którym bierzemy udział. Czy to właśnie jest ten kierunek współczesnej sztuki pasyjnej, sakralnej? Czy widzi pani profesor jeszcze jakiś inny kierunek, w który mogłaby podążać właśnie ta sztuka sakralna?
Oczywiście, że widzę inny. To jest taki, który nie jest performatywny, który właściwie podąża drogą ikony i zrozumienia tego, że wizualność nie jest tutaj drogą nawet, że ona może nawet przeszkodzić, która prowadzi po prostu do kontemplacji. I dlatego jakby sztuka abstrakcyjna ma tutaj, myślę, większe możliwości skupiania nas właśnie przy... Ja bym nie powiedziała, że chodzi o sztukę współczesną, bo na dobrą sprawę, jeśli chodzi o te dogmatyczne przedstawienia, zwłaszcza w ortodoksyjnym chrześcijaństwie, w prawosławiu, to tutaj ta kontemplacja jest kontemplacją właśnie tajemnicy, a nie męki. Bo to jest jeden z wymiarów, właśnie o tym nie powiedziałam, jeden z wymiarów takiej drogi na manowce czy błądzenia, skupienie się na samej męce, podczas gdy męka jest tylko tym, co jest częścią drogi i dlatego męki prawosławiu przedstawić nie można, dlatego Chrystus wobec krzyża jest równoległy, jest przedstawiony jako równoległy. Nie można przedstawiać zła a męka sama jest złem. W związku z tym też nie ma przedstawień piekła. Więc kontemplacja tajemnicy to nie jest kontemplacja męki, tylko tego, do czego te przedstawienia mogą prowadzić. Jak mówimy do tajemnicy, to znaczy do tego, co pozostaje tajemnicą. To nie polega na tym, że będziemy widzieć jaśniej, tylko że będziemy doświadczać pełniej. Niezależnie od tego, co oglądamy i jakie dzieła nas prowadzą w tę czy i w inną stronę, to ostatecznie ta tajemnica jest tajemnicą, która jest w nas.
Tajemnica, która jest w nas. Czy pani profesor ma jakieś takie dzieło, które jakoś panią profesor szczególnie porusza i właśnie które eksploruje tą tajemnicę, oczywiście nie pokazując jej, bo to są tajemnica męki pańskiej jest czymś, tak jak pani profesor wspomniała, niedookreślonym i nieprzedstawialnym. Czy jest jakieś dzieło sztuki sakralnej, które szczególnie właśnie dobrze pokazuje taką niedoścignioną tajemnicę i też taką nieodkrytą tajemnicę, ale jednak projektuje to doświadczenie, gdy na to dzieło patrzymy?
Być może jednak w stronę tej kluczowej tajemnicy chrześcijaństwa prowadzić mogą dzieła, które nie są związane z ilustracją tego momentu w historii ewangelicznej, prawda? Więc nie wiem, czy potrafiłabym wymienić takie dzieło, zwłaszcza, że wtedy skupiam się na tej obrazowości. Kto wie, czy nie ten czarny kwadrat Malewicza, to co zawiera tajemnice ikony, czyli tego widzialnego znaku niewidzialnej obecności, nie byłoby tym, co byłoby właśnie najbliższe tej medytacji towarzyszącej Wielkiemu Tygodniowi tej centralnej tajemnicy chrześcijaństwa.
Czyli jednak mimo wszystko suprematyzm i sztuka nieprzedstawieniowa.
Tak, i ja trochę obawiam się tej atakującej nas zewsząd wizualności, która właśnie bardzo często tym dekorum zasłania to, co jest najistotniejsze.
A najistotniejszą jest tajemnica. Moją gościnią była dzisiaj pani profesor Izolda Top-Wójtowicz, adiunkt w Zakładzie Teorii i Krytyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, wesołych świąt życzę.